każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie poruszymy trzy wątki. Zaczniemy od omówienia rozstrzygnięć w Speedway of Nations. Następnie przyjrzymy się wyborowi stałych dzikich kart do Grand Prix 2022, a pod koniec omówimy niedawno zakończony konkurs fotograficzny organizowany przez Zielonogórski Klub Żużlowy. Na początek Speedway of Nations, dwudniowe zawody w Manchesterze. Sporo biegów, a o tytule i tak decydował tylko jeden finałowy wyścig. W nim gospodarze Brytyjczycy byli lepsi od Polaków. W tym biegu upadł Maciej Janowski, wygrał Bartosz Zmarzlik, ale to i tak było za mało. Musimy zadowolić się srebrem, brąz trafił do Duńczyków, a zawody w Anglii omówiliśmy z naszym ekspertem Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem i komentatorem Polsatu Sport. To zacznijmy od tego pierwszego dnia rywalizacji w Manchesterze. Jak właśnie te sobotnie zawody ocenisz?
A Manchester myślę, że zasługuje nie tylko na dawny Kirkland, to już nie istnieje. Myślę, że przed laty chyba najwybitniejszym obiektem był Hydroid Stadium, gdzie jeździł Chris Morton, Zenon Plaśny, Dewonici, Peter Collins. Hydroid Stadium był uważany za najładniejszy tor do ścigania na świecie. W zoo, w ogrodzie zoologicznym, ale niestety już tylko pozostały po nim filmy, wideo i fotografie czarno-białe, zatka kolorowe. Najlepszy tor do ścigania, który nie wybaczał błędów. Trochę w ten deseń uderza ten tor, który teraz jest zbudowany w Manchesterze. Zasługa właśnie Chrisa Mortona, byłej gwiazdy The Aces, medalisty Mistrza Świata, par. I myślę, że zawody trzymały w napięciu. Bardzo ciekawy Francuz David Bellego, ściągnięty przed laty do Anglii, do Glasgow Tigers przez Theo Pipera, Mistrza Świata na tym torze przez Holendra. To myślę, że Bellego i Francja pokazuje, że będzie powolutku rosła w siłę. Polacy bezdyskusyjnie najlepsi w pierwszym dniu Speed of Nations znakomicie się ścigali. Widać, że byli bardzo szybcy. To jest taki tor, który Polakom pomaga się rozwijać i dużą prędkość rozwinąć na każdym wirażu. Także 40 punktów zdobyli, 30 Brytyjczycy, to przewaga przygniatająca. Dużo wyścigów ciekawych. Jason Doyle poniżej możliwości. Fantastyczny zawodnik, ale wyraźnie mu się nie układał ten dzień. Natomiast Brytyjczycy z Lambertem i z Woofim. To pytanie, czy gdyby Woofi był w stanie... I tak myślę, z tego cud boski, że skończyło się, skończyło. I George Viegas w oficjalnym komunikacie, prezydent FIM-u, Portugalczyk, który był na miejscu na torze, powiedział, że postara się o specjalny medal dla Tye of Indiana za to, co Tye wyczynił, bo tam poszła klasyczna akcja domino i za to, co Tye'owi się udało uniknąć poważnego szwanku, to dostanie medal od FIM-u za wstawiennictwem George'a Viegasa, prezydenta FIM-u. Więc myślę, że zawody ciekawe. Trochę szkoda Szwedów oczywiście, bo myślę, że z Torselem i Jasgrenem byliby w stanie bardziej namieszać, natomiast pierwszy dzień to wyraźna dominacja Polaków, którzy byli bezbłędni na torze i zapowiadało się, że będzie takie ściganie również drugiego dnia i też tak było.
No właśnie, natomiast w niedzielę no Polakom nie wiodło się już tak dobrze, prawda, jak w sobotę.
To prawda, bo od początku też nie grało, w sensie takim, że trzeba było szukać ustawień do toru, natomiast no myślę, że praca, jaką wykonał cały zespół Polski, jest gigantyczna i trzeba to docenić, bo rozkręcali się z minuty na minutę chłopcy i widać było, że szczególnie w tym wyścigu finałowym prędkość była i u Bartosza, i u Maćka. Regulamin jest jaki jest, nie wolno się od niego obrażać, bo gdyby zmieniono go w trakcie zawodów, ale tego nikt nie zrobił, to jest regulamin, który pokazuje, że jest suspens do końca, że to jest Agatha Christie, że do końca nie wiadomo, że te dwa dni ciężkiej pracy mogą być w nim wyobrażone. Z drugiej strony, jak ktoś wchodzi, zakładamy Dania, która weszła do półfinału z Anglią, wjechała drugiego dnia, to też mogła wygrać zawody i też mogła powiedzieć super, bo to też premiuje taką jazdę trochę na czołgającego się, ale to też jest fascynujące, to sport jest właśnie na tym polega, że jest do końca ma być nie wiadomo, na to ma trzymać napięcie widza i myślę, że format zawodów wcale nie jest taki zły, bo pewnie inaczej byśmy mówili, gdyby Polacy jechali poniżej poziomu i z trzeciego miejsca weszli do finału, go wygrali już to na taśmę, więc Anglicy chorowali 2.18 w Wrocławiu, kiedy tracili złoto na olimpijskim, teraz fortuna się odwróciła w drugą stronę i wygrali tytuł bez Woofiego. Z drugiej strony Lambert powiedział ciekawostkę, że Woofi cały czas tekstował, pisał SMS-y, lecząc się, bo poobijane było kluznie do chłopaków, do mechaników, jak ustawiasz z innej perspektywy, a trochę inaczej to wygląda, jak ktoś patrzy z boku. No jest poobijany Woofi, bo nie pojedzie też w meczu testowym w Glasgow w środę wieczór, 20:30 czasu polskiego, Polska, Wielka Brytania. Pojedzie za niego Chris Bowman-Harris w Glasgow na Ashfield, więc myślę, że cały w ogóle klimat oddaje Lamberta wypowiedź, który mówi, że nawet nie miał świadomości, że Maciek upadł w finale. Że on nie wiedział, dlatego ścigał jak wściekły pies Bartka z Marzlika. Na chwilę się odbył, później Bartek go nakrył i wyprzedził i przyjechał na pierwsze miejsce. Natomiast to pokazuje, w jakim emocji, w jakim stanie są zawodnicy, którzy walczą o złoty medal. Szczególnie Anglicy, którzy w Bradford wygrali w pamiętnym niestety nieszczęśliwym Bradford, bo tam Eric Gunderson zakończył karierę po tym makabrycznym wypadku. To od czasu Bradford, od Sol Stadium 89 rok dla Anglii to było duże wyzwanie. Dla nas też, bo myślę, że tylko i wyłącznie nadmiar ambicji sprawił, że Polska nie ma złotego medalu, bo każdy chciał, skoro nie ma Rosjan, udowodnić, że nam się należy palma pierwszeństwa, szczególnie, że mamy zawodnika numer 1, numer 4, plus najlepszego juniora świata, Kuba Miśpowiaka, więc optymalnie ustawiony zespół, żadnych roszad bym nie dokonywał, bo z drugiej strony, co miałby zrobić Rafał Dobrowski? Wyrzucić któregoś z chłopaków ze składu? Nie mógł tego zrobić, więc musiał postawić na dwóch najlepszych zawodników z Grand Prix. W dodatku, mając na uwadze doświadczenie Maćka, Maciek latał w Swindon i w Kingsland i w Poole, więc to jest chłopak z objeżdżeniem na torach angielskich. Jakby nie patrzeć, jest to ważny aspekt zagadnienia. Czasami, jak się bardzo chce, nie wychodzi, ale to nie jest tylko przewara Słowian, Kuba, bo wyobraź sobie, że Hans Nielsen, 9-3 finał, też umówmy się, Duńczyk, który chłodną głową wygrywał 22 złote medale, Hans podpalił się za samą Normalenką i niepotrzebnie na należącym silniku za szybko go wyprzedził. Ale to się łatwo mówi, jak się siedzi z boku, natomiast jak jest w ferworze walki, jak jest adrenalinka, no to nawet Hans Nielsen nie wytrzymał ciśnienia i Normalenkę podciął, zahaczył delikatnie i został wykluczony, stracił złoty medal, tylko zrobił srebro, więc w Pokin 9-3 w finale światowym. Więc to są kwestie, które to nie jest takie proste, że siedzi się, zakłada się kaskę z innym człowiekiem, czasem mówi Nicky Pedersen, się zwierzęciem. I tak to powinno wyglądać, na to, że się walczy, poza torem się jest kulturalnym człowiekiem, się uściśnie dłoni. Na pewno, oczywiście, że szkoda, natomiast dla widowiska, dla suspensu, dla niespodzianki, na pewno finał był fascynujący, że nie było nudnych wyścigów. To był bardzo dobry, żużlowy spektakl.
A ty to srebro osobiście odbierasz jako sukces?
Nie, natomiast pamiętajmy o tym, że równie dobrze mógł być defekt, czy wykluczenie przy taśmę w finale, więc Anglicy u siebie zawsze są groźni. Duńczycy też pokazali po pierwszym dniu, że Mikkelsen, jak się dostroił, to był piekielnie szybki, a Madsen drugiego dnia świetnie jeździł. Więc tego nie można traktować na zasadzie sukces-porażka, bo to, że mamy najlepszą ligę na świecie i mamy inwestycje w sport gigantyczne, to jest jedno, co nie znaczy, że wygrywamy w cuglach turniej za turniejem. A więc formuła zawodów sprawia, że minimalny błąd, pech, niefart, czasem nadmiar ambicji. Tu nikogo nie należy winić za to, co się wydarzyło, bo Maciek chciał po prostu wygrać ten wyścig. Nie można tłumaczyć chłopakom przed wyjazdem, panowie, przewozimy wynik 5-4. Puszczamy Lamberta czy Dana Billeya do przodu i jedziemy na konkretorsko. To tak się nie da. To można wierzyć w takie historie, natomiast oczywiście, że się rozmawia na tematy wyboru pól startowych i tak dalej, natomiast jak jest adrenalinka, jak jest tyle na tacy i na niekorzyść Polaków działało to, że Rosjanie wygrywali seryjnie wszystkie edycje Speed of Nations, czy to w Toliati, czy we Wrocławiu, więc tutaj nie widzę w tym... Dokładnie tak samo bym poprowadził zespół, jak robił to Rafał Dobrowski, więc na tym polega czar i z drugiej strony, gdy powiem może niesprawiedliwość, a z drugiej strony czy play-offy są sprawiedliwe? No nie, bo najlepiej nie byłoby jechać rundę zasadniczą, tak jak to było przed laty w Polsce, bywało drzewie w lidze i mecz u siebie, mecz na wyjeździe dawał tytuł mistrza Polski. Tak samo tutaj uważam, że po to Phil Morris z Armando Castanio wymyślają to, po to, żeby wciągnąć do końca widza, bo chodzi o widza globalnego. To ma być ciekawe widowisko dla kibica, który siedzi na kanapie, na trybunach, a niekoniecznie sprawiedliwe dla chłopaków, więc... W sporcie motorowym zawsze było tak, że jak Schumacher wygrywał seryjnie dla Ferrari mistrza świata, to przepisami się starano mu utrudnić obronę tytułu. Chodzi o to, żeby było ciekawie, prawda? To jest przeciwieństwo perspektywy sportowca. Widz ma się cieszyć, ma się ekscytować, ma dostawać zawału serca, a żużlowiec czy kierowca wyścigowy musi temu podołać. Tak to wygląda, więc tu nie ma co się zrzymać, bo na regulamin i rozpaczać, bo to jest sport. No, byliśmy znakomici przez oba dni z lekką zadyszką, kto jej nie miał. Każdy miał gorsze wyścigi, Brytyjczycy i Duńczycy, nie mówiąc o reszcie nacji. Co mam powiedzieć o Australii, która medalu nie ma, a teoretycznie miała chłopaków objeżdżonych w Anglii, Doyle i Freak i powinni ten medal wyjechać na ślepo, z zawiązanymi oczyma, a poza podium. Więc to jest dopiero powód do dramatu, gdzie mieli dwóch znakomitych mistrza świata seniorów, mistrza świata juniorów byłego, objeżdżonych na wyspach i klops. Nic nie wyszło, prawda? Więc a mieli nadzieje ogromne, czekają od dwóch dekad na złoty medal od czasów Peterborough. Więc to taki jest sport, takie jest życie, że to przyjąć na klatę i ścigać się dalej, więc tutaj nie ma co utyskiwać, że kiedyś był format 4+1, bo kiedyś był format 4+1, my nie istnieliśmy w drużynowce starej, w latach 80. Nawet nie łapaliśmy się na medal i tak ustalała FIM, Czyli gdybyśmy my mieli zmieniać teraz reguły gry, no tak, ale jak jest gwarancja, że zmienimy reguły gry, to Polska będzie mieć złoty medal zawsze. To też nie o to chodzi, prawda?
Tyle Tomasz Lorek. Teraz zmienimy temat i pomówimy o Grand Prix 2022, a dokładnie o wyborze stałych dzikich kart. Otrzymali je Australijczyk Jason Doyle, Brytyjczyk Robert Lambert, Duńczycy Leon Madsen i Anders Thomsen oraz Słowak Martin Waculik. Wybór komentuje nasz ekspert Michał Korościel, dziennikarz Radia Z oraz komentator żużla w telewizji Eleven Sports.
Jak dla mnie to dość przewidywalne było, to co zrobili organizatorzy cyklu Grand Prix. Wybory przewidywalne, jak mówię, ale takie, do których ciężko się doczepić. Ja przed się zastanawiałem tylko, czy dziką kartę dostanie Thomsen czy Grigori Łaguta, bo podobno temat Grigoria Łaguty też był. Dostał ostatecznie Thomsen. Ja bym wolał, żeby dostał Grigori Łaguta, ale nie wiem, czy widowisko by na tym jakoś strasznie zyskało. Chciałbym jakiejś nowej twarzy, o Łagucie zawsze się mówi w kontekście tego Grand Prix. Także, ale myślę, że nie można się jakoś za bardzo do tych nazwisk czepiać.
A przed ogłoszeniem jakby tych wyborów ty myślałeś sobie, że może być jakieś chociaż delikatne zaskoczenie, że może właśnie organizator czymś zaskoczy?
No właśnie myślałem, że może to będzie Grigori Łaguta. Jeżeli będzie jakiekolwiek zaskoczenie, to myślałem sobie, że Grigori Łaguta, a co do reszty, to nie miałem wątpliwości, że te karty będą wyglądały tak jak ostatecznie wyglądają.
A czy Dominik Kubera, który wiadomo dostał szansę w tym sezonie w cyklu, chyba z dobrej strony trzeba tak to określić, się pokazał. Czy on może czuć jakiś niedosyt, jakiś żal, że akurat jego nie doceniono?
Nie może czuć takiego niedosytu, no bo wiadomo, że klucz geograficzny też ma znaczenie. Mamy już czterech Polaków, Tutka Przedpełskiego, którzy awansowali z Challenge'u, i Janowskiego, i z Marzlika, także Kubera nie miał się co łudzić. No, bez szans był przed startem i w zasadzie to może mieć pretensje tylko do swoich rodaków, że tak dobrze im idzie, a nie do organizatorów cyklu, bo wiadomo, że klucz geograficzny też jest bardzo ważny i zawsze był.
Czyli czterech Polaków to jest maks, tak, według ciebie?
No, niekoniecznie, bo Max Frick, gdyby skończył w czołowej szóstce, co wcale nie było takie wykluczone przed ostatnimi rundami, no to wtedy czwarty z Challenge'u by wszedł, a czwartym z Challenge'u był Janusz Kołodziej i wtedy byłoby pięciu Polaków i może być tam nawet ośmiu Polaków kiedyś w Grand Prix, przy założeniu, że ci, którzy jeżdżą, będą się utrzymywali, a następni z eliminacji będą wchodzili, no to tak nas nie zablokują, ale na pewno, jeżeli mamy czterech Polaków w cyklu, to na pewno nie możemy liczyć na żadną dodatkową dziką kartę, nawet gdybyśmy mieli jakiś brylant nadzwyczajny.
Nie brakuje tobie kogoś z trójki, Matej Żagar, Krzysztof Kasprzak, Oliver Bercon, czy ci panowie, no to jednak trochę tym poziomem odbiegali od pozostałych?
Nie brakuje mi zdecydowanie, no jak będą chcieli dalej startować w eliminacjach, awansują, niech się ścigają, ale no na pewno nie można było ich nagradzać dzikimi kartami za to, co pokazali w tym roku w cyklu.
Ktoś ostatnio powiedział, słyszałem takie określenie, że Martin Waculik to jest największy pechowiec spośród wszystkich uczestników tegorocznego cyklu, właśnie przez te jego kontuzje. Czy się zgodzisz?
Pewnie tak. No miał parę tych kontuzji jeszcze na koniec w Toruniu, dlatego też i miejsce ostatecznie w klasyfikacji generalnej słabe, no ale wiadomo było, że on dostanie dziką kartę w związku z tym, że parę tych imprez opuścił i nie mógł zdobywać punktów. Pewnie największy pechowiec, to do niego pasuje, ale też nie można powiedzieć, że te kontuzje mu coś zabrały. Bo nawet gdyby nie te kontuzje, to on by się o medal nie bił. Pewnie skończyłby w czołowie szóstce czy ósemce i dostałby dziką kartę albo utrzymałby się samodzielnie, także był pechowcem, no bo nie pojeździł sobie w Grand Prix tyle, ile by chciał i ma jakiś tam uszczerbek na zdrowiu, ale nie był pechowcem dlatego, że przez kontuzję stracił szansę na medal. To nie tak moim zdaniem.
A co powiesz na temat Roberta Lamberta i Andersa Thomsena, jeżeli chodzi o tegoroczne występy właśnie w Grand Prix, bo to są w sumie nowe twarze w cyklu. Jakie oni zrobili, jak do tej pory na tobie wrażenie w Grand Prix?
Lambert jest strasznie nierówny. Moim zdaniem to jest zawodnik o gigantycznym potencjale, taki, który za rok, dwa może się ścigać ze Zmarznikiem, naprawdę, o Mistrzostwo Świata, za trzy może lata. Tylko on musi jakąś formę swoją ustabilizować, bo moim zdaniem potencjał ma bardzo duży. Co do Thomsena, to spodziewałem się trochę więcej. I tak jak mówię, to była dla mnie ta zagadka, czy on powinien dostać dziką kartę, czy nie powinien dostać dzikiej karty. On sam w Toruniu po ostatniej rundzie mówił, że on nie liczy specjalnie na dziką kartę, bo nie zrobił nic takiego, co mogłoby organizatorów przekonać do niego, także on sam był zaskoczony, że tę dziką kartę dostał. Moim zdaniem też duży potencjał, trochę inny zawodnik niż Lambert. Może namieszać, jeszcze może Thomsen namieszać, ale na razie nie zachwycił. Powiedziałbym w Ekstralidze, czy miał biegi ciekawsze niż to, co prezentował w Grand Prix. Toliatki mu chyba wyszło tak naprawdę dobrze.
A Jason Doyle, czy uważasz, że na tym Mistrzostwie Świata jakby temat medali tego zawodnika się kończy, czy jeszcze myślisz, że on jest w stanie, no już nie jest taki młody, prawda, ale czy jest w stanie jeszcze ten zawodnik o medal Mistrzostw Świata powalczyć?
Jest w stanie na pewno powalczyć, bo widać to. Jemu po prostu nie szło w Grand Prix, ja nawet nie wiem, dlaczego mu nie szło, bo szarpał strasznie, chciał, widać było, że tam ambicji jest aż nadto. W Ekstralidze to wszystko wychodziło, miał bardzo dobry sezon, a w Grand Prix nie wychodziło. No, czasami tak jest, no, odwrotność Lindgrena. W Grand Prix mu wszystko wychodziło, a w lidze jakby nic mu nie wychodziło. Także nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego Doyle'owi nie wyszło, ale absolutnie bym go nie skreślał, bo on nadal bardzo chce i nadal bardzo dobrze wie, jak to robić.
Jeszcze powiedz na koniec, jak już tak spoglądasz na tą całą listę stałych uczestników Grand Prix 2022, co sobie o tej stawce myślisz? Po prostu będzie ciekawie za rok?
Myślę, że nie będzie takich gości, którzy odstawali tak bardzo wyraźnie jak Kasprzak i Berndson, no bo wchodzą Dudek i Przedpełski, także no ani jeden, ani drugi Dudek to na pewno nie będzie odstawał. Przedpełski, nawet jeżeli nie będzie się regularnie meldował w półfinałach, to myślę, że parę razy mu się zdarzy i nie będzie takim... taką czerwoną latarnią. Myślę, że na dole powinno być ciekawiej. Jeżeli chodzi o walkę o medale, no to cały czas te same nazwiska, które się przybijają. Zmarzlik i pewnie, no i teraz pytanie, czy znowu będzie mu zagrażał Łaguta, czy może wyskoczy Madsen, czy może Janowski wreszcie zacznie się bić o mistrzostwo świata na poważnie, a nie tylko przez pierwsze 2-3 rundy. Myślę, że będzie interesująco, generalnie rzecz biorąc.
Tyle Michał Korościel. Pod koniec programu sprawy lokalne. Zakończyła się kolejna edycja konkursu fotograficznego o nazwie Falubas na urlopie, skierowanego do kibiców zielonogórskiej drużyny. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam Michał Kociński z zielonogórskiego klubu żużlowego.
Falubas na urlopie to zabawa wakacyjno fotograficzna, którą organizujemy już od kilkunastu lat. Polega ona na tym, że kibice, którzy podróżują po całym świecie, zabierają ze sobą często falubazowe akcenty, jak chociażby szalik, czy koszulkę lub czapeczkę. Fotografują się z tymi falubazowymi akcentami, no i te zdjęcia przesyłają do nas. My później tworzymy z tego jedną dużą galerię. Z tych wszystkich zdjęć, które do nas są przesłane, wybieramy 20 naszym zdaniem najlepszych. Trafiają one do głosowania głównego, no i wtedy już wkraczają do akcji kibice i głosują na te zdjęcia, które podobają im się najbardziej. Autorzy trzech zdjęć z największą ilością polubień, bowiem to głosowanie finałowe odbywa się na portalu z Facebook, więc te trzy zdjęcia, które otrzymają najwięcej polubień, wygrywają trzy główne nagrody. W tym roku otrzymaliśmy około 50 fotografii. No tak jak powiedziałem, zdjęcia przesyłane były do nas na adres mailowy. Następnie wszystkie trafiły do galerii zdjęć, którą można znaleźć na naszym serwisie facebookowym. Z tych wszystkich zdjęć wybraliśmy tu w gronie naszym klubowym wspólnie z zawodnikami 20 zdjęć naszym zdaniem najciekawszych. No i te 20 zdjęć trafiło do głosowania finałowego, na które już głosowali kibice. Jeżeli chodzi o nagrody, to za pierwsze miejsce jest to karnet na mecze Stelmet Falubazu Zielona Góra w sezonie 2022, a dwa pozostałe miejsca nagrodzone są voucherami, które wykorzystać można w naszym sklepie kibica. Jeżeli chodzi o wybór tych 20 zdjęć, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, no to ten wynik finalny zależy tylko i wyłącznie od kibiców i tego, jak oni głosują. Natomiast jeżeli chodzi o wybór tych 20 zdjęć, które trafia do finałowego głosowania, to tak naprawdę reguły tutaj nie ma. No, staramy się zwracać uwagę przede wszystkim na oryginalność wykonanego zdjęcia. Co najważniejsze, nie jest ważne to, żeby zdjęcie zostało wykonane gdzieś bardzo daleko. Czasami super zdjęcie można zrobić nawet w Zielonej Górze podczas wakacji. Także tutaj tego na to nie zwracamy uwagi na miejsce po prostu, gdzie zostało to zdjęcie wykonane, a bardziej na to, jak zostało ono zrobione i jak bardzo jest ono oryginalne. A w tym roku wygrało zdjęcie wykonane w Rzymie na tle Koloseum.
To z pewnością piękny widok. Tyle Michał Kociński z Falubazu i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.